Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać z Ewą Przydrygą. Witam serdecznie. Halo.
Witam Państwa serdecznie.
O jej kolejnej książce, Miała umrzeć, znowu wydawnictwo Muza. Mówię znowu i kolejnej, bo myśmy wiosną rozmawiały, prawda? Już była pandemia, jak
tak,
to rozmawiały.
Prawda, w maju.
No właśnie, bliżej niż myślisz, to była poprzednia książka, znowu też thriller, też domestic drama, a teraz mamy Miała umrzeć, książka, o której wtedy żeśmy tam troszkę już wspominały, o tym, że na pani kultowej tablicy już są porozmieszczane nie tylko wątki, ale właściwie już w 70% była napisana, więc teraz ja bym się chciała tak trochę cofnąć do tego maja i sobie wyobrazić, a pani mi opowie, jak to było, kiedy była pani w głowach tych dwóch głównych bohaterek, w tych dwóch czasach, bo akcja książki Miała umrzeć toczy się w roku 98 w październiku i latem 2019 roku i za każdym razem jesteśmy w głowie bohaterki, młodej kobiety, właściwie w pierwszym przypadku to nawet dziewczyny, więc pamięta pani ten czas swój pandemiczny, a jednocześnie spędzony z Adą i Leną.
Tak, nie ukrywam, że ten czas pandemiczny okazał się pewnie jak dla każdego z nas wyjątkowo trudny i tworzenie tych dwóch bohaterek, mimo tego, że naznaczonych dość silnym piętnem, był jednak formą ucieczki do jakiegoś takiego świata, mojego własnego azylu, w którym ludzie chodzili po ulicach bez maseczek, w którym nie istniało to zagrożenie. Także to był ten mój inny świat, nadbudowany na tą rzeczywistość, która nas wtedy otaczała, więc mimo tego, że gatunek thriller psychologiczny jest dość sporym wyzwaniem do udźwignięcia dla pisarza, szczególnie takiego, który prowadzi narrację pierwszoosobową, jednak gdzie te emocje trzeba przeżyć samemu, żeby móc je później oddać czytelnikowi, ale była to moja własna taka furtka do innego świata, tworzenie tej alter rzeczywistości, także dokładnie pamiętam, jak pojawiały się w głowie moje dwie bohaterki i jak prowadziłam je przez gdyńskie zakamarki, ale nie tylko, bo
no,
pojawia się też
właśnie
Poznań, właściwie Puszczykowo, okolice Poznania.
Mhm. No i Gdynia i okolice, prawda? Bo
tak,
i Mechelinki,
tak.
I no, Oksywie to też Gdynia, ale to jest taka już, no i Sopot, Sopot jest ważny.
Tak, tak.
To ja może przypomnę, że pani Ewa Przydryga, poznanianka, już gdynianka w tej chwili, umieszcza akcję swoich ostatnich książek właśnie głównie w Gdyni. Znowu jesteśmy trochę na Kamiennej Górze, trochę w okolicach. No i właśnie w tych dwóch czasach, czyli 98 rok i 2019. I może spróbujmy, żeby nie zdradzać tej intrygi kryminalnej, bo jednak to o to tu chodzi, prawda? Porozmawiać przez chwilę o tych bohaterkach. Pierwsza Ada, październik 98 roku i tutaj znowu stały u pani motyw, czyli opis, powiedziałabym, nieszczęścia rodzinnego, takiego zatrutego rodzinnego gniazda, miejsca, w którym młody człowiek dorastający bardziej może spodziewać się czegoś złego niż dobrego, prawda? Musi walczyć o uwagę, o wszystko. Ja tutaj sobie zapamiętałam, jak ojciec naszej Ady, ona jest dojrzewającą, znaczy dziewczyną, młodą kobietą, niedługo skończy 18 lat, i słyszy w którymś momencie, jak on mówi, że ta starsza córka, bo jest też młodsza, mu się nie udała, prawda? A matka pije i w ogóle nie zwraca na nią uwagi.
To prawda. Przyznam szczerze, że zawsze bardziej intrygował mnie temat jednak tego, co dzieje się często za fasadą uroczych domków z ukwieconymi ogródkami i klombami, bo często łatwiej jest wyłapać to zło, które jest bardziej namacalne, natomiast często przemoc odbywa się w ciszy i nie pozostawia po sobie siniaków. I tak właśnie wydarzyło się w przypadku Ady, która, tak jak pani wspomniała, jest nastolatką i wychowuje się w dość mocno dysfunkcyjnej, toksycznej rodzinie, w której spotyka ją jedynie obojętność ze strony ojca albo wręcz werbalna agresja, która zostawia blizny emocjonalne w jej duszy. Także myślę sobie, że taki dorastający człowiek bardzo jest podatny na wszelkie bodźce z zewnątrz. Chce też przynależeć do jakiejś społeczności, co też jest taką główną osią mojej książki, bo ta przynależność do grupy rówieśniczej i ekstremalne zadania, które wykonywała, żeby właśnie uciec od problemów w swoim domu, ponieważ ta książka to w roku 98 nie tylko Ada, ale też kilkoro jej przyjaciół, którzy również musieli stawić czoło bardzo ciężkiej sytuacji w swoim domu rodzinnym. Każdy z innego powodu. Nie zawsze to była tylko wyłącznie agresja. Często to była choroba jednego z rodziców i I dlatego te koleje losu tej grupy rówieśniczej różnie się toczyły i doprowadziły do punktu kulminacyjnego. Nie chcę tutaj zdradzać, co się wtedy wydarzyło, ale zdecydowanie to jest taka oś napędzająca całą fabułę. Także Ada jest liderką tej grupy, dziewczyną, która spotyka się z obojętnością ze strony matki, ze swojego ojca i właściwie jest zdana sama na siebie. Nie dosyć, że musi liczyć wyłącznie na siebie, to również opiekuje się swoją małą, 4-letnią siostrzyczką, dla której jest nie tylko siostrą, ale również i rodzicem.
No to tak, jest obojgiem rodziców, można powiedzieć. Ona jest tą osobą, która ją naprawdę kocha, która się o nią troszczy i bez której prawdopodobnie tej mała siostrzyczka, no nie wiem, nie powiem, żeby nie przeżyła, ale to są dramatyczne sytuacje, które pani tutaj opisuje. Takiego właśnie zaniedbania, nieczułości zupełnej, obojętności w ogóle na los tego dziecka. Tak. A Ada, jak po latach ją wspominają, Robin Hood w spódnicy, taka chłopczyca z tymi spalonymi od utleniania włosami, ubrana w taki sposób dosyć prowokacyjny, prawda? To jest też taki obraz, który później troszkę się powiela w takiej drugoplanowej bohaterce, Kalinie, zbuntowanej dziewczyny, prawda?
Tak.
Która całą sobą mówi, jestem inna, jestem zła niby, a tak naprawdę jest po prostu bardzo poraniona.
Tak, często to jest tylko pancerz, który na siebie nakładamy właśnie, żeby cierpieć mniej, żeby nie pokazać swojego prawdziwego ja, które mogłoby się spotkać z odrzuceniem. Także nieważne, czy historia dana działaby się właśnie tych 20, 30, 40 lat temu, czy teraz, myślę, że wszyscy mamy takie same potrzeby, pragniemy akceptacji, a jednocześnie szukamy swojego miejsca w świecie. Tym gorzej w tej sytuacji mają osoby wysoko wrażliwe, bo one każdy taki bodziec odbierają bardziej. Więc faktycznie tymi postaciami w mojej książce są Ada i również Kalina.
A chciałam o jedną rzecz zapytać już tak naprawdę z czystej ludzkiej ciekawości, ponieważ pamiętamy Nikę z bliżej niż myślisz.
Tak.
Ona tam zażywała różne środki, które sprawiały, że miała lekko zaburzony, że tak powiem, osąd rzeczywistości.
Tak.
A tutaj ta młoda grupa też zażywa. Czy to jest jakiś środek popularny w latach 90., czy pani coś o nim więcej wie, bo oni też są na jakichś takich, nie chcę powiedzieć prochach, bo to nie chodzi o to, że oni cały czas się narkotyzują, ale pomagają sobie jakąś chemią.
Tak, dokładnie, to znaczy zawsze zanim zabiorę się za układanie fabuły, dokładnie sobie robię research. W tym wypadku ten research dotyczył świata nastolatków z lat właśnie 90. Zresztą sama dorastałam w tamtych czasach, na szczęście. O tym środku nie słyszałam wcześniej, natomiast dowiedziałam się, że wówczas dość popularny był syrop na kaszel, bo Akodin to syrop na kaszel, ale także tabletki, które no, można było zakupić, z tego co wiem, nawet bez recepty. Także wypicie dwóch takich buteleczek, bo to były niewielkie buteleczki, i popicie sokiem z owoców tropikalnych, bo miało bardzo gorzki smak, z tego co się dowiedziałam, powodowało dokładnie taką fazę, jaką przeżywali nastolatkowie. Także ona powodowała różnego rodzaju halucynacje, a przede wszystkim poczucie, że osoba, która zażyła tego syropu, ma nadludzką energię. Było to niesamowicie niebezpieczne, bo oczywiście niszczyło narządy wewnętrzne, przede wszystkim nerki. Więc był to środek dość, powiem szczerze, łatwo dostępny. Oczywiście nie sprzedawano go dzieciom, ale każdy, który miał jakieś metody na dostanie się do tego środka, mógł sobie zapewnić go. Albo chociażby wykraść rodzicom, bo wiem, że w latach 90. był to naprawdę dość popularny środek, po prostu na kaszę.
No ale te dzieciaki mają też jakiś taki pęd do granicznych doświadczeń, prawda, pod wodzą Ady, która z drugiej strony jest sportsmenką, no a w każdym razie pływa synchronicznie. I teraz podejrzewam, że gdyby jej ojciec chociaż raz przyjechał na te pokazy, zawody i zwrócił uwagę, to być może coś by się zmieniło w jej życiu, prawda? Bo to jest jakby druga jej twarz, drugie jej życie.
Tak, ona zresztą powiedziała o sobie, że czasami czuje się jak taki bezpański pies, że z jednej strony łaknie obecności, a z drugiej strony zawsze spotykało ją rozczarowanie i faktycznie mogła liczyć tylko na obecność twojego sąsiada i to jest ciekawa, bardzo ciekawa postać, ponieważ jest inspirowana autentycznie istniejącą postacią. Pamiętam, że to było w zeszłym roku, też zimą wybrałam się na spacer do Sopotu i spacerując po sopockim, ale autentycznie widziałam człowieka, który nosił strój klauna i trzymał przy piersi ten saksofon. Nie mam oczywiście zielonego pojęcia, jak miał na imię, jak potoczyło się jego życie, ale spojrzałam sobie na jego twarz, na ten jego strój, który autentycznie był odbarwiony jakimiś tam czynnikami pogodowymi, albo może tym, że tak często był noszony przez tego człowieka. I często mam tak, że dana sytuacja, albo dana twarz, albo dany tembr głosu, jakiś bodziec, po prostu przebłysk, powoduje, że zapamiętuję go na długo. I takim przybytkiem był ten człowiek, bo wzruszył mnie, wzruszyła mnie jego postać i pomyślałam sobie, co musiało wydarzyć się w jego życiu, że akurat gra na tym Sopockim molo, że wygląda właśnie w ten sposób i że taką wielką czułością darzy ten swój saksofon. Także częściowo postać Beniamina, mogę stwierdzić, jego imię, jest inspirowana właśnie tym moim wspomnieniem i obcowaniem przez chwilkę z tym człowiekiem.
No to ja mogę tylko podziwiać kunszt pani Pióra, ponieważ ja od razu, kiedy zaczęłam czytać o jego twarzy, o tym właśnie, jak wygląda ta jego charakteryzacja po wielu godzinach spędzonych gdzieś tam na molo i w ogóle o całej domniemanej historii jego życia, to przyznaję, że od razu pomyślałam o tym człowieku, którego oczywiście też wiele razy widywałam na molo czy w Sopocie. Także bardzo, bardzo go pani trafnie i pięknie opisała. No ale jeżeli już on się pojawił tutaj, to po pierwsze, on jest taki trochę też klaun na imprezie i to jeszcze w Galerii Sztuki, prawda?
Tak,
taki trochę jak ze Stephena Kinga. Taka postać. Ostatnio mówiła pani o Lynchu, a tutaj King mi się przypomniał.
O, każdy ma swoje inne, ale faktycznie Pennywise, prawda? Dość przypomina go jego postać wizualnie. I każdy z nas ma chyba dość negatywne skojarzenia z postacią klauna. Ja natomiast chciałam, żeby on nie był taką jednoznaczną postacią, żeby wzbudzał zainteresowanie, ale może nawet tą nutkę współczucia również.
No, w każdym razie pojawia się właśnie w Sopocie, na wernisażu i tu możemy już przejść do rozmowy o tej drugiej dziewczynie, młodej kobiecie, ale już artystce, Lena, lipiec 2019 roku, ma chłopaka Filipa, prawda? Ma tę Kalinę, taką swoją podopieczną troszkę, dziewczynkę, która być może będzie się uczyła w Orłowie w liceum plastycznym, o ile dobrze zrozumiałam.
Tak, marzyła o tym.
Tak, też ma problemy trochę w rodzinie i w ogóle, ale tak. No i ona ma ten wernisaż, a więc poznajemy artystkę. Z jednej strony cenioną, to jest jej życie, ale z drugiej strony ucieczka, prawda? Bo ona gdzieś w sobie też od razu czujemy, że ma coś w sobie. Zresztą sama o sobie mówi, że jest podobno zimna jak lód, że wszystkich rani, że wszystkich odtrąca.
To prawda. Jedynym takim miejscem, w którym znajduje możliwość uzewnętrznienia swojego prawdziwego ja, to jest właśnie sztuka, czyli te różnego rodzaju rzeźby, ale też obrazy, które pojawiły się na jej wernisażu. I o ile ta sztuka daje jej radość i satysfakcję, o tyle jest dziewczyną też wewnętrznie dość mocno pogubioną. Przyczyniła się do tego, przynajmniej w jej mniemaniu, historia jej rodziny, która jest bardzo tragiczna, bo została osierocona, kiedy była niemowlęciem, ponieważ jej rodzice zginęli pod gruzami budynku, który zawalił się w wyniku wybuchu gazu i tą maleńką dziewczynkę wychowała później oschła ciotka mieszkająca w Puszczykowie, która właściwie wypełniała swoje obowiązki jako jej opiekun, natomiast nie obdarzała jej miłością. Dlatego to, jak Lena jest, przypisuje w dużej mierze temu, w jakim środowisku, czyli miłości, której
w jakim domu,
nie doznała.
Tak. Ja to sobie znowu zaznaczyłam i myślę, że nie zdradzę tutaj, cytując po prostu te słowa, które ona pamięta ze swojego dzieciństwa. Zostaw, odłóż, podnieś, połóż, przestań, nie rusz, smarkulo, raz, dziewczyno, Boże drogi, za co mnie tak pokarałeś, co z tobą bałaganiaro, marsz do siebie, dziewczyno, i to już. I to była ta czułość, prawda, którą ona otrzymała.
Tak, dokładnie, te słowa najlepiej podsumowują tą relację, ponieważ były powtarzane każdego dnia, o każdej porze.
Ale pani daje troszkę nadziei Lenie. To znaczy nie mówimy o całej jej postaci, o wszystkich sprawach z nią związanych, ale ona ma tego Filipa, ma chyba dosyć sympatyczną koleżankę Julkę, prawda?
Taką,
która jest naprawdę jej wsparciem. Czyli to są takie osoby, które być może wyprowadzą ją trochę z tego tunelu, w którym jest z różnych powodów.
Oczywiście. Z jednej strony te osoby, które są przy jej boku, z drugiej strony właśnie ten pojawiający się na wernisażu klaun, który zasieje w niej ziarno niepokoju i podważy tą wersję siebie, którą Lena zna. Dlatego Lena zacznie drążyć tajemnice swojej rodziny. Wersja, którą zna, okaże się wersją nieprawdziwą. I krok po kroku, odnajdując swoją rodzinę, będzie odnajdywała też samą siebie. Z wsparciem bliskich, tych prawdziwych bliskich, którzy jej kibicują.
To jest oczywiście thriller, więc dzieją się różne złe, straszne i przerażające rzeczy, o których nie wspomnimy teraz, prawda? Żeby nie przerażać. Ja myślę, że już sam tytuł Miała umrzeć i dużo mówi i bardzo straszy. No i do tego te nasze okolice, a więc Osada Rybacka, Kamienna Góra, Sopot, Mechelinki też się pojawiają, bardzo miło.
Tak.
Szkoła w Oksywiu, gdzie też dzieciaki tam jakieś strzykawki, coś tam też pani po opłotkach chodzi tej szkoły. Nie wiem, czy to wynika z obserwacji.
Wszystkie niewydreptane ścieżki staram się wydreptywać, żeby przyglądać się rzeczom, których nie widać na pierwszy rzut oka. To moje ulubione zajęcie.
Czy pani od razu, że tak powiem, wiedziała, co która kryje tak do końca w sobie dziewczyna i jakie jest rozwiązanie tej zagadki? Może głupie pytanie, ale pamiętam jeszcze, jak pani mówiła, że Nika wiele panią nauczyła i jak postaci czasem przejmują nad panią, może nie kontrolę, no ale jakąś tam, prawda, że gdzieś panią prowadzą. Więc jak to było tutaj? Jak się te tajemnice z przeszłości, te szafy, skrytki, gruzy, jak to wszystko się odkrywało?
To znaczy zawsze na początku mojego procesu twórczego pojawia się, wizualizuje się ten początek, ale też i zakończenie. Dopiero z czasem, jest to zwykle okres trwający około 4 tygodni, uzupełniam krok po kroku te puzelki, które trafiają w te środkowe miejsca mojej fabuły. Natomiast początek i koniec zawsze pojawiają się jednocześnie i są ze sobą nierozerwalne. Przynajmniej tak było do tej pory. Nie wiem, dokąd zaprowadzi mnie moja wyobraźnia dalej, natomiast tak chyba jest mi najłatwiej funkcjonować. I czuję się spokojna, kiedy wpada mi do głowy ten wielki przebłysk, czyli ten główny pomysł na książkę. I jestem świadoma, że może z tego wyjść coś fajnego. Oczywiście zawsze podchodzę do tego z pełną pokorą i rezerwą, bo jestem świadoma, że te puzelki również muszą zatrybić w odpowiednich miejscach, ale pomysł i zakończenie są zdecydowanie najważniejsze w tym moim procesie twórczym. Reszta wiem, że po prostu zresztą sobie poradzę.
Książkę otwiera taki zestaw mini recenzji, fragmentów różnych wpisów, które świadczą o tym, że no ma pani swoje stałe grono czytelników, którzy czekają właśnie na takie thrillery, na takie dramaty rodzinne, na takie postaci, które pani tworzy. Ma pani takie poczucie, że jest ta publiczność, która czeka, wspiera i że będzie pani dalej robić to, co robi, czy może już wystąpiło lekkie znużenie chociażby formą czy miejscem akcji?
Póki co ta moja grupa wsparcia, myślę sobie, rośnie i faktycznie dodaje mi to niesamowitej mocy do kolejnego działania, bo oczywiście wszelkie recenzje czy słowa spływające do mnie, szczególnie te, w których czytelnicy odnajdują jakiś wycinaczek swojego życia albo cechy swojego charakteru, albo bliską im osobę, która też przecięła ich ścieżkę, sprawiają, że mam poczucie, że moja twórczość to nie jest tylko jakiś odraniony twór, który pozwala czytelnikowi na chwilę przenieść się do innego świata. Mam poczucie, że oni utożsamiają się też z fabułą, czy przede wszystkim z emocjami, bo myślę, że moje książki to też głównie emocje, jakie staram się w odbiorcach budzić. To jest dla mnie największą nagrodą, że poza byciem po prostu stricte książką rozrywkową, ono zostawia w odbiorcach coś więcej i tak jak mówię, to jest dla mnie niesamowicie motywujące i upewnia mnie, że jestem na tej właściwej ścieżce i muszę nią zdecydowanie dalej podążać.
A na ile zżywa się pani ze swoimi bohaterkami, albo inaczej, na ile obdarza je pani swoim uczuciem? Ja tak mówię dlatego, że i Ada, i Lena budzą bardzo żywe emocje moje jako czytelnika, to znaczy ja je po prostu bardzo lubię, ja się z nimi utożsamiam. Ja im współczuję w takim sensie, że odczuwam to, co one. Bardzo przeżywam to złe, co je spotyka.
To faktycznie podobnie jest w moim przypadku. Zresztą tak jak wspominałam, przy narracji pierwszoosobowej trudno jest gdzieś wyizolować się emocjonalnie od postaci, którą się tworzy. Także wszystko, czego doświadczały moje bohaterki i również ja na swojej skórze doświadczałam i być może to mi pozwalało w jakiś sposób oddać lepiej te ich emocje, ale oczywiście są również mi postaciami bliskimi. Zżywam się z każdym bohaterem, nawet z antagonistami, którzy mają swoje za uszami. Jednak staram się patrzeć na nich holistycznie i zrozumieć, z czego wynikają ich poszczególne zachowania, bo myślę, że żaden człowiek nie rodzi się stricte zły. To pewne działania innych osób albo pewne wybory kształtują go i sprawiają, że jest taki, a nie inny. Także każdego ze swoich bohaterów obdarzam empatią, częściowym zrozumieniem, ale też całym wachlarzem innych emocji. W każdym razie nie pozostają mi absolutnie obojętni.
A tutaj szczególnie dotkliwie pani opisała właśnie tę sytuację dziecka przy braku miłości i opieki. To jest takie przerażające dla czytelnika trochę też.
To prawda, jesteśmy w pewien sposób uzależnieni właśnie od dobrego słowa, od dotyku, od drugiego człowieka, bo nie jesteśmy w stanie sami funkcjonować na tym świecie. Jesteśmy współzależni od relacji bliskich. Tak faktycznie to jest.
A co jest teraz na tej tablicy i jakie są plany?
Teraz zapuściłam się bardzo głęboko w kaszubskie lasy i pojawiające się tam tajemnice, także pojawią się, zaspoileruję może dwa miejsca, żeby nie ujawniać zbyt wiele, ale pojawi się niedokończone zamczysko w Łapalicach, pojawią się węsiory i tajemnicze kręgi i kurhany, które znajdują się w tamtejszych lasach. Pojawi się też kruk Także dosyć dużo będzie esoteryki. I niestety,
a to teraz
mój
Edgar Allan Poe trochę może.
Troszkę tak. Także będzie też autostrada pogrążona w mroku. Oświetlona będzie tylko reflektorami samochodu, więc dużo, może tak oddziałuje na mnie też ta pora roku i sytuacja, w jakiej jesteśmy, ale dużo jednak będzie tego rozsianego, rozlanego mroku. Natomiast jak zawsze przez moje książki będzie też przebijać nadzieja, także chciałam pójść troszkę w inną stronę, tą bardziej ezoteryczną, ale nie ukrywam, że nadal będzie to thriller w stylu domestic drama, bo póki co w tym gatunku czuję się najlepiej i najpewniej. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie, tak jak mówię, to jest moje miejsce.
No świetnie, ja już troszkę pani zazdroszczę, że ma pani w głowie coś takiego i tak sobie wędruje po tych mrokach różnych. A tempo będzie również takie jak do tej pory? Kiedy możemy się spodziewać?
To znaczy, w tej chwili już gotową mam połowę powieści i muszę ją oddać do 15 stycznia, także jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na wiosnę pojawi się nowa powieść.
To do usłyszenia wtedy, chyba że wcześniej. Tak czy inaczej, bardzo serdecznie dziękuję. Miała umrzeć Ewa Przydryga.
Dziękuję
to jest
bardzo.
Ta nowość wydawnictwa Muza. Rozmawialiśmy z autorką Iwona Borawska, Stefan Kociuk. Do usłyszenia. Dziękuję.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsku.